Pamiętacie, na początku tego roku, w lutym, 76 polskich ratowników udało się do Turcji, ponieważ tam 6 lutego miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi. Bardzo dużo ludzi, ponad 50 tysięcy ludzi zginęło, ponad 100 tysięcy ludzi zostało rannych, ogromne straty. I polscy ratownicy w przeciągu 6 godzin się zmobilizowali, stawili się na lotnisku i polecieli, by wyciągać ludzi z ruin, ratować ludzkie życie. W tym 15 ludzi z Gdańska, co jest też dla nas dumą, ponieważ z naszego miasta często w takich różnych sytuacjach wyruszają ratownicy. I oglądaliśmy w telewizji, jak wracali po 10 dniach. Pojawiały się tytuły: witamy bohaterów, dziękujemy, cieszymy się bardzo. U nas w Gdańsku pani prezydent i wojewoda zrobili uroczyste powitanie z flagą, z transparentem: witamy naszych strażaków, ratowników. Piękna sytuacja. I prawda jest też taka, że im większy kataklizm, im większa tragedia, tym też większy zaszczyt w udziału w takiej akcji ratowniczej. I to niezależnie nawet od osobistych efektów czy owoców takiej akcji, już sam fakt, że brałem udział w takiej akcji, coś takiego ważnego się działo i mogłem w tym brać udział. Czasem akcja ratunkowa polega na ewakuacji ludności. Parę tygodni przed świętami oglądaliśmy, jak na Islandii ewakuuje się ludzi z ich pięknych domów, z ich normalnego życia, i ewakuuje się, ponieważ była groźba wybuchu wulkanu i ludzie się przemieścili, wiele tysięcy osób opuściło swoje domy, by w porę się zabezpieczyć, by być w bezpiecznym miejscu. Chodzi w takich akcjach o to, żeby zanim dojdzie do kataklizmu, przenieść ludzi w bezpieczne miejsce, a nie jak już kataklizm ma miejsce, żeby ich wyciągać i tam składać, może jeszcze coś tam się uda ocalić, ale w porę, zanim dojdzie do czegoś takiego. I 6 dni temu, pamiętacie, mam nadzieję, jeszcze niektórzy, mieliśmy tu poselstwo pod tytułem "Szykujmy się do ewakuacji". Znaczy, jeszcze tragedii nie ma, a my powinniśmy się już szykować w porę, ponieważ Pismo Święte mówi, że nadchodzi koniec, nadchodzi tragedia, nadchodzi sąd Boży. I my jako wierzący ludzie jesteśmy powołani nie tylko do tego, żeby wyciągać dusze z rynsztoku, jak już gdzieś się tam wpadły w grzech, jak są w jakimś nieszczęściu, uwikłani w najrozmaźniejsze problemy, ale powinniśmy pamiętać, że Bóg chce ratować też tak zwanych dobrych grzeszników, z dobrych domów, z dobrych środowisk, pod krawatami, ale potrzebującymi ratunku, ponieważ nadchodzi ostateczny sąd i koniec tego świata, mówiąc krótko. Dlatego też dzisiaj weźmiemy sobie Słowo Boże z Ewangelii Mateusza, z 24 rozdziału, werset 14, który mówi tak: i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Tytuł dzisiejszego poselstwa brzmi "Mobilizacja ratowników BPZ". BPZ. Pamiętam, jakiś czas temu mój wnuk poinformował mnie, że bierze udział w kursie na ratownika KPP. Pomyślałem, o co chodzi. Musiałem zajrzeć do internetu, przeczytać, dowiedzieć się, że to jest kwalifikowana pierwsza pomoc. KPP, kwalifikowana pierwsza pomoc. Został takim ratownikiem. Czasem słyszymy o ratownikach GOPR-u, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. A my dzisiaj mamy mówić o ratownikach BPZ. Co to znaczy? BPZ to po prostu Boży Plan Zbawienia. Możemy się tak umówić? Tak, dziękuję. Boży Plan Zbawienia. Ratownik BPZ to ratownik działający w ramach Bożego Planu Zbawienia. Włączenie się w tak zwany BPZ to działanie zgodne z myślą Bożą, działanie zgodnie z wolą Bożą, ponieważ Boży Plan Zbawienia jest autorstwa Bożego i On wszystkie szczegóły tego planu ustalił i chce nas włączyć w ten plan, żebyśmy byli jego współpracownikami. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem. Czytamy w 1 Tymoteusza 2:3. Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc ponad wszelką wątpliwość, Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. Ustalił dlatego ten plan zbawienia, ustalił jego szczegóły. I ten Boży Plan Zbawienia to jest po prostu ciąg planowanego działania Boga we współpracy z ludźmi w celu uratowania od wiecznego potępienia jak największej ilości ludzi. I mówiliśmy parę dni temu, że wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa Bóg rozpoczął realizację planu zbawienia. To się już dzieje, to się zostało uruchomione. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa została otwarta droga, możliwość, taka droga ratunku. I teraz dobra nowina o Królestwie, przeczytaliśmy, zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. W naszych najnowszych wydaniach PS-a zborowego mamy na przedostatniej stronie informację, że już 97% ludności świata ma dostęp do Słowa Bożego. Zostały 3, może już teraz 2,5, kto wie. Wiecie, jak dzisiaj szybko działają ci informatycy. Chwileczka i już jest. I już jest. Technologia idzie tak szybko. Zostało tak niewiele już miejsc na świecie, na całej kuli ziemskiej, gdzie ludzie jeszcze nie mają dostępu do Ewangelii. Czas jest krótki. Pan Jezus powiedział kiedyś, czy wy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już wtedy On to mówił, bo kiedy Jezus Chrystus złożył swoją ofiarę za grzech świata, rozpoczęły się czasy ostateczne, czyli ostatniego zbioru. Ewangelia ruszyła na świat, apostołowie Jezusa, Jego uczniowie ruszyli z poselstwem o zbawieniu. Tak, tak Pan Jezus powiedział. I w wielu miejscach czytamy w Słowie Bożym, że Bóg zgłosił wielkie zapotrzebowanie na ratowników dusz, na ratowników BPZ. On rekrutuje, on mobilizuje, żeby jak najwięcej ludzi włączyło się w ten Boży Plan Zbawienia. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Czytamy w Marka 16:15. Gdy Pan Jezus swego czasu rozsyłał 72 uczniów, powiedział, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Idźcie, Oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Wysyłał swoich uczniów, wysłał raz 12, potem wysłał tych 72. W końcu pobudził wszystkich, którzy w Niego uwierzą, żeby szli i nieśli Ewangelię. W pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że kiedy już Pan Jezus po zmartwychwstaniu rozstawał się ze swoimi uczniami, powiedział, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Będziecie głosić moje słowo aż po krańce ziemi, aż po krańce ziemi. Na czym się koncentrują i w jakim zakresie działają duchowi ratownicy spod znaku BPZ? Jaka jest nasza domena? W jakim kierunku idziemy? O co chodzi głównie w tej naszej współpracy z Bogiem w ramach Bożego planu zbawienia? Otóż chodzi o to, aby uratować jak najwięcej dusz. Jak najwięcej dusz wyrwać z ognia piekielnego, jak najwięcej dusz zachować przed nadchodzącym gniewem Bożym, przed sądem Bożym. Kiedy apostoł Piotr w dniu Zielonych Świąt, kiedy wielu ludzi się zbiegło, by się zorientować, co tu się dzieje z tymi uczniami Jezusa, kiedy stanął w mocy Ducha Świętego, napełniony Duchem Świętym, to tak do nich przemówił. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych i do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. I uwaga, wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, co? Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ratujcie się. On jako ratownik Bożego planu zbawienia mówił tym ludziom, że muszą się opamiętać ze swoich grzechów, że trzeba się ratować. Ratować z tego pokolenia przewrotnego. Wtedy nie było tak, że ogień już szedł jakiś, ale apostoł Piotr wiedział, bo Pan tak powiedział, że nadejdzie koniec tego świata, że się zbliża koniec tego świata i człowiek, aby być zbawionym, musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Musi się po prostu ratować i za to odpowiada, za to, żeby się ewakuować w porę. I chciałbym teraz, jest to zrozumiałe, co do tej pory powiedziałem? Chciałbym w takim razie teraz chwilę poświęcić, byśmy się zastanowili, jakie kwalifikacje duchowe powinien mieć ratownik BPZ. Bo co, chcielibyśmy być ratownikami? Chcielibyśmy być udział w ramach Bożego planu zbawienia, coś zrobić w tym kierunku? Wielu z nas tak. No wobec tego, czym się powinniśmy charakteryzować? Bo tak jak wiecie, tak jak we wspomnianej misji ratunkowej, to nie każdy pierwszy lepszy z brzegu mógł polecieć na tę akcję. Tylko musieli być ludzie odpowiednio przygotowani, ludzie, którzy mieli pewne kwalifikacje do tego, żeby ruszyć. I tak samo jest też z ratownikami wielkiego Bożego planu zbawienia. Jest duży problem, kiedy do służb ratunkowych, do poważnych służb ratunkowych dostaną się ludzie źli. Na przykład jedzie ratownik medyczny na miejsce wypadku i nie tyle jest skoncentrowany na tym, żeby uratować życie tego człowieka, który jest tam w rozwalonym samochodzie, tylko patrzy na torebkę czy na portfel, żeby zwinąć, zanim inni przyjdą i zobaczą. Okropne, straszne, mówimy, co za kanalia, nie powinien taki ktoś mieć w ogóle prawa udziału w takich służbach. Ale wiecie, że czasem się tak zdarza. Czasem się zdarza policjant, który jest od tego, żeby pilnować porządku, przestrzegać prawa i innych napominać, a są niestety jest biuro służb wewnętrznych w policji, które ma pełne ręce roboty z policjantami, którzy są skorumpowani, którzy robią różne złe rzeczy. To jest złe, kiedy do służb się dostanie ktoś byle jaki, no nie? Zgadzacie się z tą myślą? Więc jeśli chodzi o duchowe kwalifikacje ratowników dusz, tutaj też trzeba by było się zastanowić, czym się powinniśmy charakteryzować, jakie mieć zdolności, umiejętności, ach, jaki charakter. Więc pierwszą rzeczą, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o ratowników dusz, to, że potrzebujemy sami opamiętać się z grzechów i żyć w uświęceniu. Bo co to za ratownik, który idzie ratować innego człowieka z jego grzechów, jak sam tkwi w grzechu po uszy? Co to za ratownik, który rusza, żeby ciocię napomnieć, żeby nie plotkowała i żeby się nawróciła, jak sam obgaduje kolegę, koleżankę i tak dalej? To lekarzu ulecz samego siebie, mówimy komuś takiemu. Ratownik BPZ to ktoś, kto sam się opamiętał z grzechu i żyje w uświęceniu. Uświęca swoje życie każdego dnia. Dba o to, żeby prowadzić życie święte, miłe Bogu, w oddzieleniu od grzechu, od świata, w duchowym oddzieleniu. W pierwszych szeregach chrześcijan pojawili się niestety tacy ludzie, którzy nie byli całkiem właśnie przemienieni. Dlatego też Duch Święty zaczął oczyszczać zbór. Pamiętacie Ananiasza i Safirę? Chcieli odgrywać rolę ofiarodawców wspaniałego małżeństwa, które poświęciło tak wiele dla sprawy Królestwa Bożego. Taką odegrali rolę, że apostoł Piotr, pełen Ducha Świętego, powiedział im parę słów i jedno i drugie padło trupem i wynieśli ich. Zbór musiał być oczyszczony od takich ludzi. A w Samarii przedostał się do grona, najbliższego grona, obok samego ewangelisty siedział. W pierwszym rzędzie siedział Szymon niejaki. I już chciał na akcję ruszać. Z toporkiem w kasku chciał ruszać, ratować ludzkie dusze. Ale apostoł Piotr spojrzał mu głęboko w oczy i powiedział: co jeśli chodzi o tę sprawę, to nie masz mi cząstki ani udziału, bo twoje serce nie jest szczere wobec Boga. Pamiętacie historię? Nie mógł być. Jest problem, słuchajcie, cielesnego myślenia i świeckich środków stosowanych w służbie ratowania dusz w dzisiejszym Kościele. Dlatego, że wielu chrześcijan wzięło sobie, przykleiło etykietkę ratownik BPZ, ale w środku nie są przemienieni, nie działają w Duchu Świętym, myślą po świecku, działają po świecku, żyją po świecku, a odgrywają rolę wspaniałych działaczy na rzecz Królestwa Bożego. A więc po pierwsze, kwalifikacje, robimy taki mały kurs przygotowawczy i na koniec będziemy się zgłaszać albo powiemy: Boże, ja w to nie wchodzę. Osobiste opamiętanie z grzechów i życie w uświęceniu. Po drugie, dlaczego w służbach, specjalnych służbach, wymaga się od każdego ratownika znajomości języka angielskiego? Rozumiecie dlaczego? Bo jeżeli padają komunikaty, zwłaszcza jak są międzynarodowe jakieś akcje, to ten ratownik nie może mówić: co on mówi, o co tu chodzi, przetłumacz mi to, daj tego Google'a, przetłumaczę. Musi w lot rozumieć komunikaty wszystkie, rozumiecie, no nie? Ratownik działający w ramach Bożego planu zbawienia musi rozumieć każdy sygnał Ducha Świętego. Rozumieć głos Ducha Świętego, odbierać głos Ducha Świętego. To jest wymóg każdego ratownika dusz, aby miał zdolność komunikacji z Duchem Świętym. Duch Święty przemawia i mówi: idź, mów, stój, tak rób, albo tak rób. Mamy to w Dziejach Apostolskich pokazane, nie? Ratownik duchowy, ratownik dusz potrzebuje mieć stały kontakt, być online, być połączony, jakiś mieć taki, wiecie, słuchaweczkę w uchu i mikrofonik. Jak to w służbach widzimy, na filmach pokazują, jak te służby działają. I być cały czas w kontakcie z Duchem Świętym, bo On posyła nam sygnały. Ten język Ducha Świętego nie jest zrozumiały dla ludzi cielesnych, dla ludzi niewierzących, ale dla tych, którzy są w służbie Królestwa Bożego, dla prawdziwych chrześcijan, on jest zrozumiały. Piękna zdolność, no ale to też wymaganie. To nie tak, że ot, fajnie to wygląda, jak ktoś ma słuchaweczkę w uchu. Po trzecie, duchową kwalifikacją ratownika działającego w ramach Bożego planu zbawienia jest pasja do ratowania dusz, czy jakby to jeszcze określić, ten zapał, ten ogień w sercu, że rozglądam się, tak jak strażak rozgląda się za jakimś ogniem, żeby go ugasić. Niektórzy nawet rozpalają, żeby ugasić. Ale normalny strażak, zdrowy psychicznie strażak, rozgląda się, gdzie jest ogień, żeby ugasić, ratować. Tak ratownik dusz rozgląda się za jakąś duszą, która może przekazać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Ratownik Bożego planu zbawienia to ktoś, kto jest wrażliwy na ludzkie nieszczęście. Ktoś, kto posiada duszę ratownika, kto wszędzie, w każdych okolicznościach jest gotowy natychmiast do działania. Nie, że może kiedyś, ale teraz, bo nie wiem, czy ten człowiek jutro jeszcze będzie żył. Dzisiaj, teraz jest czas zbawienia, mówi Słowo Boże. I z taką pasją rozglądam się. To ktoś, kto nie czeka na jakieś specjalne powołanie do tego, żeby był ratownikiem dusz, jakiś certyfikat, żeby dostać, żeby go jakoś, nie wiem, specjalnie uhonorować, zanim cokolwiek jeszcze zrobi. Ale to ktoś, kto ma pasję zdobywania dusz, ratowania dusz, gdzie tylko może, jak tylko może, od momentu, kiedy Duch Święty zamieszkał w jego sercu, od momentu, kiedy się nawrócił, zbiera już osobiste doświadczenia w ratowaniu dusz. Taki ktoś będzie przez Boga używany w ramach Bożego planu zbawienia. Więc pasja w ratownictwie dusz. A po czwarte, kwalifikacją, którą ja chcę wymienić, jest ich pewno więcej, ale ja dzisiaj tylko sygnalizuję różne tematy, to jest przynależność do chrześcijańskiego zboru. Przynależność do Kościoła, do lokalnego zboru Kościoła. Na misję, jak wiemy, już wspomniałem troszeczkę, wysyła się osoby w ramach zorganizowanych służb ratunkowych. Kiedy jest jakaś potrzeba, hasło, rząd wysyła jakąś misję czy jakaś konkretna służba, to pod uwagę są brane osoby, które w tych służbach są zaangażowane, które należą do tych służb, mają legitymację, że są i już brały udział w różnych misjach ratunkowych. W duchowym sensie taką dobrą ilustracją jest to, jak kiedyś zostali powołani do służby, do misji specjalnej Barnaba i Saul. 13 rozdział Dziejów Apostolskich mówi o tym, że tam w Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorocy i nauczyciele. Są wymienieni tutaj z imienia. I gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Widzicie, to jest wzorcowa sytuacja, jak wysyłani są ratownicy Bożego planu zbawienia. Bóg chciał wysłać na misję dwóch ludzi, ale nie było to tak, że oni sobie siedzieli w domu albo gdzieś tam nad jeziorem ciepłym, mówili, co to by robić, co by tu robić, co by tu robić. I sobie wpadli na pomysł, że może se pojedziemy do Macedonii na przykład. Nie? Bo tam słyszałem, że fajnie jest, ciepełko jest, w ogóle dobre owoce tanie i tak dalej. To nie było tak. To nie to, że ludzie się sami powoływali, że oni sobie wpadli na pomysł, że oni będą misjonarzami. Albo że będą ewangelistami, albo kimś tam. To nie była prywatna inicjatywa. Widzicie to w tym tekście? Tutaj są ludzie, którzy są w zborze, służą na miejscu, pracują, głoszą, są w społeczności. I Duch Święty mówi, i uwaga, nie mówi im bezpośrednio, Pawle i Barnabo, zmywajcie się z tego zboru, bo ja was posyłam gdzie indziej. Tylko mówi do tego zboru, mówi do tych przywódców tego zboru. Odłączcie mi tych dwóch braci, bo ja ich chcę użyć. A oni wtedy wzięli ich, modlili się, włożyli ręce i ich wyprawili. Widzicie ten porządek? To tak się odbywa. Dzisiaj mamy w chrześcijaństwie dużo takich samozwańczych ewangelistów, kaznodziejów, jakichś misjonarzy, nie wiadomo jakich, sami se wpadli na taki pomysł, poczytali se coś w internecie, padli, pomyśleli sobie, co by tu robić? Może to będę robił, albo to robił. I zawracają głowę, że oni są wielkimi sługami Chrystusa. Jakimi sługami Chrystusa, jak nie należą do żadnego zboru, nie są związani z żadnym zborem, nie są pod żadną duchową dyscypliną i duchowym autorytetem innych braci. Więc czwartą kwalifikacją ratownika Bożego planu zbawienia jest przynależność do lokalnego zboru Kościoła. Dzięki tej przynależności na bieżąco ma miejsce weryfikacja kwalifikacji duchowych takiego człowieka, bo jeśli widać, że on z własną żoną, z własnym mężem nie potrafi żyć jak trzeba, to mu bracia powiedzą, ty nie idź na ulicę głosić Ewangelię, jak ty nie masz uporządkowanego własnego życia, o własnym domu. Nie potrafisz zarządzać i odpowiednio się zajmować bliskimi. Taki ratownik też dzięki przynależności do zboru posiada duchową bazę, zaplecze duchowe do tego, żeby w razie czego, jak w akcji, wiecie, różnie bywa, no to są odwody, jest zbór, jest baza, jest gdzie się odwołać, jest ktoś, kto się modli o mnie, przed kim się potem rozliczę, wrócę, tak jak ratownicy gdańscy wrócili i pani prezydent ich witała, a oni zdali relacje z tego, jak tam, ile tych ludzi uratowali, jak tam poszło. Cztery kwalifikacje wystarczy na dzisiaj, ok? Czas leci szybko. Może teraz parę wskazówek dla ratowników BPZ-u. Takich praktycznych wskazówek, jeśli pozwolicie jeszcze chwilkę. Otóż po pierwsze wynika z nauki Słowa Bożego, że powinniśmy utrzymywać codzienny kontakt z dowódcą operacji BPZ. Dowódcą tej operacji jest Duch Święty. Bóg posłał Ducha Świętego, aby przekonywał świat o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości, tak? I każdy, kto chce być ratownikiem Bożym, ratować ludzkie dusze, musi być w codziennym kontakcie z Duchem Świętym. To jest taka rada bardzo ważna, utrzymywać kontakt z Duchem Świętym. W tym też zawiera się obecność na cotygodniowych odprawach ratowników BPZ. Co to jest cotygodniowa odprawa? To nabożeństwo, takie zgromadzenie jak dzisiaj. Bo właśnie w trakcie takiej odprawy, kiedy Duch Święty mówi do zboru, kiedy wskazuje coś, naprowadza, napomina, wszyscy uczestniczymy, słuchamy, tak jak w służbach jest, co regularna odprawa, żeby wszyscy ratownicy wiedzieli, co przed nami, jakie mamy zadania, doskonalić, szkolić, no, zgłosić różne uwagi. Więc wskazówka numer jeden, utrzymujmy codzienny kontakt z Duchem Świętym. Po drugie, jako ratownicy bądźmy mądrzy i przezorni. Pan Jezus powiedział, oto ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Greckie phronimos, to znaczy rozumny, rozsądny, roztropny, rozważny. Bądźcie więc przezorni jak węże i prości jak gołębie, mówi jeden z przekładów Słowa Bożego. Czego się uczymy z tej wskazówki Chrystusa Pana? Ano, że jako ratownicy dusz, jako działający w ramach Bożego planu zbawienia, powinniśmy zachować mądrość, roztropność w tym, jak to praktycznie będziemy robić. A więc po pierwsze, nie krytykujmy i nie wyśmiewajmy ludzkich poglądów, to jak oni wierzą, jakie mają przekonania. Nie działajmy nigdy na zasadzie, że obśmiejemy to, jak oni wierzą. Że oni w jakieś figurki wierzą, jakieś... Tak nie działa ratownik BPZ-u, bracia i siostry. Tak? Może działa jakiś krytykant, jakiś cwaniaczek, nie wiem, prześmiewca, ale nie ratownik, prawdziwy ratownik. Doceńmy otwartość, zainteresowanie, ewentualną pobożność ludzi, z którymi mamy do czynienia, których duszę chcemy ratować. Tak robili apostołowie. Chcę uszanować to, że ktoś tak, a nie inaczej. I to, że jest otwarty, że chce z nami porozmawiać. Ratując ludzkie dusze, unikajmy moralizowania. W ratownictwie dusz nie chodzi o to, żeby ktoś przestał palić, pić, albo trochę mniej pił, trochę mniej zdradzał żonę, albo coś takiego. My nie jesteśmy, jako ratownicy, nie jesteśmy od moralizowania. Tym niech się zajmują tam jakieś służby moralizatorskie. My jesteśmy od ratowania dusz, przyprowadzania ludzi do Chrystusa, konfrontowania ich ze Słowem Bożym. I jeśli im głosimy Ewangelię i oni przyjmą Słowo Boże, to oni sami będą wiedzieli, co trzeba zrobić z tym i z tamtym w swoim życiu. Nie jesteśmy służbami moralizatorskimi. Głośmy po prostu Ewangelię, głośmy Słowo Boże. Uważajmy też na słowa, by nie zostać posądzonym o mowę nienawiści albo na przykład o homofobię. Mamy dzisiaj takie czasy, że trzeba będzie coraz bardziej uważać na słowa. Nie o tak sobie, bo mamy, Pan Jezus powiedział, idziecie jak owce między wilki. Bądźcie roztropni, jakich słów używać. Pamiętamy, jak Pan Jezus był często nagabywany, jak go próbowali podejść. Mamy taką historię w Łukasza w 20 rozdziale opisaną. A uczeni w piśmie i arcykapłani chcieli go dostać w swoje ręce w tej właśnie godzinie, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował to podobieństwo. Śledzili go więc. Nasłali szpiegów, którzy udając sprawiedliwych, mieli go przyłapać na jakimś słowie, aby go wydać władzy i mocy starosty. Zobaczcie, jakie to było celowe działanie. I zadali mu takie pytanie. Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i nauczasz i nie masz względu na osobę, lecz zgodnie z prawdą drogi Bożej nauczasz. Jakby nam ktoś takie coś powiedział, to my już jesteśmy kupieni, nie? Wszystko powiemy, bo byśmy sobie pomyśleli, ale oni mnie doceniają, nikt mnie do tej pory w zborze tak nie docenił. Jak te ludzie mi tak mówią, tak mi posłodzili, że jest... Ale to, wiecie, to jest takie działanie na miodzik, że tu miodzik, miodzik, a tu w łeb, nie? Podejdzie bliżej na miodzik, w łeb, nie? I tu też o to chodziło. Czy godzi się nam płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Jak sobie Jezus poradził z tym? Wiecie, jak sobie poradził. On był roztropny. I chodzi o to, żebyś ty i ja, jako ratownicy dusz, żebyśmy byli roztropni, żebyśmy mieli kontakt z Duchem Świętym, żeby odpowiedzieć jak należy. Żeby nie było tak, że ledwo cośmy ruszyli, coś powiedzieli, a już nas do więzienia biorą. I już męczennik, dlatego że nagadał rzeczy, których nie należy mówić, bo był nieroztropny. Po trzecie, rozpracowujmy na bieżąco zamysły i podstępy szatana. Życie jest dynamiczne, sytuacja się zmienia, prawna, moralna, społeczna się zmienia i chodzi o to, żebyśmy byli mądrzy i wyczuwali i rozpoznawali różne sztuczki diabelskie, którymi on będzie nas próbował popsuć naszą służbę ratowniczą. Aby nas szatan nie podszedł, jak czytamy w 2 Koryntian 2,11. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Hej, są nam dobrze znane zamysły diabła? Niektórzy się już przekonali na własnej skórze. Ale chodzi o to, żeby nie po szkodzie, tylko przed szkodą wyczuć, jak ten diabeł próbuje tutaj omotać, jak próbuje popsuć moją służbę. Bądźmy świadomi, że nawet najlepszym ratownikom duchowym grozi pewne niebezpieczeństwo. Jakie na przykład? Ano może, że coś się zacznie dziać z jego sercem. Był w porządku, był pełen pasji, szczerego oddania Chrystusowi, ale po miesiącu, roku, 5 latach, 10 latach ratownictwa się zrobił taki rutyniarz. Może tak być? Już nie ma tej wrażliwości. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian w 11 rozdziale napisał: obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwitł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Ratownik dusz, który nie jest szczerze oddany Chrystusowi, jest marnym ratownikiem, jest, powiedziałbym, szkodnikiem, a nie ratownikiem. A może się tak zdarzyć. Dlatego po pierwsze, miejmy zdrowy dystans do ludzkich pochwał i ludzkiego podziwu, bo pycha nie śpi, bo diabeł nie śpi, licho nie śpi. Jak ci powiedzą, że ty, jaki ty wspaniały jesteś w ogóle, jaki ty jesteś cudowny chrześcijanin, jak ty świecisz mi takim przykładem, to już uważaj, uważaj. Uważaj, jak to jeden kaznodzieja, jak go mocno chwalili po kazaniu, odpowiedział: diabeł mi, siostro, to już wcześniej powiedział, że wspaniałe kazanie wygłosiłem. Bo pycha chodzi przed upadkiem. Człowiek, który pęcznieje, jest złym ratownikiem. Uważajmy, żeby nie stracić moralnego prawa do wzywania innych do opamiętania z grzechów. Bo jeśli sam zaczynasz uchybić, ty, który mówisz, żeby nie cudzołożono, sam cudzołożysz, czytamy w liście do Rzymian, który mówisz, żeby tego nie robić, sam to robisz, coś z ciebie za ratownik. Nie masz moralnego prawa. A najlepszemu ratownikowi może się to zdarzyć i się zdarza, no nie? Czasem słyszymy i się smucimy, a nawet gorszymy. Nie zostawajmy w imię głoszenia Ewangelii sam na sam z osobą płci przeciwnej. Też trzeba na to uważać. Jak się jakiś brat mocno zaangażuje w zbawianie jednej siostry, jak zacznie z nią sam na sam przebywać dniami i nocami, bo tyle jej do przekazania Ewangelii ma, że to się może skończyć tragedią duchową. Trzeba być ostrożnym, uważnym. Diabeł różnie próbuje podejść ratowników Bożych. Po czwarte, dzisiaj jest na 4, nie na 3, tylko po 4. Po czwarte, wykorzystujmy wszelkie dostępne nam środki jako ratownicy dusz. Każdy z nas ma różne te możliwości, w różnym środowisku żyje, z różnymi ludźmi się spotyka, różne ma uzdolnienia. Ale głośmy Ewangelię zaczynając od najbliższego kręgu, to znaczy naszych domowników, naszych krewnych, naszych bliskich, znajomych z pracy. To jest to pierwsze pole misyjne, to jest to pierwsze pole, na którym trzeba ratować duszę. I nie myślmy, nie wiadomo, jeśli jak daleko, zanim nie zaczniemy ratować dusz na najbliższym terenie. Bądźmy świadomi wagi każdej chwili i okoliczności. Nieraz słyszymy, jak jedno słowo, jeden gest, jeden jakiś mały akcencik zaważył na tym, że taki człowiek uwierzył w Jezusa Chrystusa i został uratowany. I gdyby ten ratownik przegapił ten moment, ten gest, tę chwilę, dlatego bądźmy świadomi, że w ciągu tygodnia każde spojrzenie, każde spotkanie, każda okoliczność może być tą chwilą, kiedy my mamy uratować duszę od wiecznego potępienia. Nie czekajmy na jakieś specjalne okoliczności, tylko wykorzystujmy każdą okazję. Jako ratownicy dusz stawiajmy też sobie nowe wyzwania, przyjaciele. Jeśli chcemy być prawdziwymi ratownikami dusz, to nie takimi, że ja tam ciotce już powiedział, że powinna się nawrócić. I tym jeszcze, tym bratu też pojechałem kiedyś, specjalnie powiedziałem i wszystko. I teraz ich sprawa, chcą żyć wiecznie, to niech się ratują. Nowe wyzwania sobie stawiajmy. Myślmy o tym, bo ratownik dusz, pełen pasji do ratowania dusz, nie siedzi spokojnie. Jak ktoś chce zrobić duże pieniądze, to nie siedzi, żeby czeka, że pieniądze same przyjdą do niego. Tylko kombinuje, myśli tu taka, może z tym, a może z tamtym, może w ten sposób, lub tak, bo ma pasję, że on chce być bogaty, że chce tego. Świat w swoich działaniu jest bardzo przebiegły i sprytny, no nie? A ratownicy dusz, jak powinni się zachowywać? Mieć trochę inwencji, pomyśleć, słuchać głosu Ducha Świętego, co mogę zrobić w tym zaczynającym się roku, żeby dosięgnąć jeszcze nowych dusz, jak do nich dotrzeć, jak ich przyprowadzić do Chrystusa, stawiać sobie nowe wyzwania. No i oczywiście, ja tu dzisiaj chciałbym mocno zaapelować, abyśmy wykorzystywali nowoczesną technologię do przekazywania Ewangelii. Nowa technologia nie jest tylko do tego, żeby nam się lepiej żyło albo żeby więcej ludzi wiedziało, cośmy zjedli na śniadanie. Dla nas, ratowników dusz, nowa technologia jest po to, żeby docierać z Ewangelią tam, gdzie normalnie byśmy po staremu nie dotarli. Więc co możemy zrobić? Możemy zadzwonić, wysłać maila, albo SMS wysłać do osoby, która danego dnia przyjdzie nam do głowy. Coś tam zaczniesz myśleć o jakiejś osobie. Jako chrześcijanie wiemy, że Bóg nam daje różne myśli, nie? Jakiś impuls dostajesz. Wykorzystaj technologię. Masz telefon, choćby najprostszy. Możesz posłać SMS, możesz zagadnąć kogoś. Prosta rzecz. Następna rzecz. Załóżmy sobie konto na Facebooku. Nie po to głównie, żeby prezentować to, jaki ja jestem wspaniały, ale żeby prezentować Ewangelię Chrystusową. Są takie czasy, ludzie, stare ludzie, też do was mówię, że o ja, bracie, ja już mam 50 lat, ja się w ogóle na tym nie znam, w ogóle nie tego. To się poznaj, to poproś dzieci, poproś wnuki, żeby ci pomogły. Oni ci pomogą chętnie, a przy okazji one też usłyszą coś, bo może jeszcze nie należą do Chrystusa te wnuki i pomogą ci. Załóżmy sobie konto na Facebooku i używajmy tego do tego, żeby przekazywać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Bo przecież jak już masz takie konto, to nie znaczy, że musisz przy tym siedzieć i coś tam wymyślać albo śledzić tysiące innych profili na Facebooku, co ludzie inni udostępniają. Możesz tego nie robić, chyba że się zrobisz w jedną minutę niewolnikiem Facebooka. Ale jeśli jesteś ratownikiem dusz, to się nie staniesz niewolnikiem Facebooka. Ale możesz przekazać innym, tym swoim znajomym. Jeśli będziesz miał 5 znajomych na Facebooku, bo się tam ciotka zgłosi, bo tam dziecko jakieś, bo tam ktoś, to tym paru osobom już będziesz mógł przekazać regularnie, co parę dni przynajmniej, jakąś treść duchową. Najprościej możesz udostępnić nabożeństwo ze swojego zboru. Jeśli się nie wstydzisz swojego kościoła, jeśli się nie wstydzisz swojego zboru, to chętnie zamieścisz link do nabożeństwa albo do kazania ze zboru, z niedzielnego nabożeństwa. I tych parę osób, bardzo ważne jest, żeby też nie udostępniać o tak bez słowa, bo tak niektórzy udostępniają, mnie to denerwuje, wyłączam u siebie takich ludzi, którzy mi wrzucają coś bez żadnej osobistej adnotacji. Ale możesz dopisać, byłem na tym nabożeństwie i link. Słuchałem tego kazania i wysłać link. Poruszyło mnie to kazanie albo adnotacja. Przespałem połowę tego kazania. To też prawdziwe, szczere. Ktoś sobie pomyśli, ciekawe co tam było, że on aż zasnął. To musiało być strasznie nudne. To zobaczę, co to za nuda była. Jakkolwiek, ale chodzi o pewien osobisty akcent, żeby tam była jakaś adnotacja, jakaś zachęta do tych twoich znajomych, jeśli masz ich 20, 50, to nawet jeśli tylko 5, ba, nawet jeśli tylko jedna osoba odczyta to, czy się zainteresuje, to przekażesz Ewangelię w jakiś sposób. Już nie mówię, że każdego z nas ma być stać na to, żebyśmy osobiste rozważania przekazali każdego dnia, tak jak my z Tomkiem próbowaliśmy w okresie grudnia każdego dnia 3-minutowy filmik jakiegoś rozważania, dlaczego podziwiamy Jezusa, przedstawić. Ale chodzi najbardziej właśnie o takie osobiste akcenty. Więc wykorzystujmy dostępne nam środki. Zachęcam was do tego, bracia i siostry, bo żyjemy w takich czasach, że coraz mniej będziemy mieli osobistego kontaktu z innymi ludźmi. Ale przez Facebook, taki na przykład Facebook, możemy dotrzeć do 100 ludzi, do 200. Niektórzy mają znajomych więcej. To przynajmniej jakiś procent z nich. I w ten sposób pojawia się jakaś interakcja. Ktoś nam coś odpowie. Ktoś się zainteresuje. No, to jest pole do tego, żeby ratować duszę. Mnóstwo wokół nas ludzi, w tym internecie miliony ludzi, którzy giną, idą na wieczne potępienie, jeśli nie narodzą się na nowo. Więc wykorzystujmy to, wykorzystujmy. Przy tej okazji też dajemy świadectwo, kim jesteśmy. Czasem trudno się do kogoś doprosić, żeby mu opowiedzieć, że w moim sercu zamieszkał Jezus Chrystus i że jestem Jego uczniem. Dzisiaj komunikacja taka interpersonalna jest coraz trudniejsza, bo ludzie się zamykają właśnie przy swoim, nawet jak widzicie, jedziecie w tramwaju, to widzicie, że wszyscy siedzą i patrzą w te swoje telefoniki, nie? Te smartfoniki swoje, nie patrzą na siebie i nie uśmiechają. Tak to robią. I tam potrzeba twojej obecności, ratowniku dusz. Tam trzeba się jakoś przedostać. W ten sposób wydajesz świadectwo, kim jesteś. W ten sposób nie wstydzisz się Chrystusa i Jego zboru się nie wstydzisz, bo jak ze swojego zboru zaczniesz coś udostępniać, to ludzie zobaczą, gdzie ty chodzisz, w jakich nabożeństwach bierzesz udział, z kim ty masz do czynienia, jakim człowiekiem jesteś. Trzeba rozwinąć ten sztandar, nie wstydzić się, tylko głosić w ten sposób Ewangelię. I jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że Pan Jezus na pewno uhonoruje wszystkich ratowników Bożego planu zbawienia. Kiedy polscy ratownicy wrócili, 76 ratowników uratowało 12 osób. Nie jest ważna tutaj liczba, bo jak to w judaizmie się mówi, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Każda ludzka dusza jest tak cenna, tak ważna. Chodzi o to, żeby po prostu brać udział w tej akcji, żeby być na co dzień w tej akcji, być zaangażowanym w tę akcję ratowania dusz zgodnie z Bożym planem zbawienia. A Słowo Boże mówi, że w niebie jest wielka radość nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Słowo Boże mówi, że roztropni będą jaśnieć jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Więc nie ma w ogóle kwestii, że jakiś ratownik dusz, ktoś zaangażowany w to, żeby przyprowadzać ludzi do Chrystusa, zostanie pominięty ze swoim trudem. Pan to widzi i doceni i uhonoruje. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie, dobra nowina o Królestwie Bożym zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Pewnego dnia Bóg zamknie akcję pod nazwą Boży Plan Zbawienia. Jest taka stara pieśń w Piewniku Pielgrzyma, której się kiedyś, pamiętam, śpiewałem. Czyż ja muszę bez owocu, z niczym przed tron Pana iść? Czy nie mogę żadnej duszy jako owoc pracy nieść? Dzisiaj chciałem ogłosić mobilizację ratowników BPZ. Ostatni dzień roku, przed nami 2024 rok. Bracia i siostry, przyjaciele, zachęcam was, wzywam was, dołączcie. Jest wielka akcja ratowania ludzkich dusz. Jest możliwość, jeszcze jest możliwość, żeby choć jedną duszę uratować. Dołączmy, połączmy siły jako zbór, angażujmy się, działajmy wspólnie razem, by ratować duszę. Co wy na to? Oto teraz czas na to, żeby zgłaszać się w modlitwie na ratowników dusz BPZ. Powstańmy i poświęćmy czas na modlitwę.